Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, rozpocząłem już chyba z tydzień temu prezentację książki Geniusz Chin pana Roberta Temple pod tytuł 3000 lat nauki odkryć wynalazków ze wstępem Josepha Needhama. To jest dwóch wspaniałych, przede wszystkim pan Joseph Needham to jest wspaniały starszej daty sinolog, który stworzył książkę zupełnie nieprawdopodobną, jak ona się tam nazywa. Przepraszam, ale Science and Civilization in China. 25 tomów. Science and Civilization in China. To jest praca pana profesora Needhama z Cambridge University Press. Dana przez Cambridge University Press. I teraz ta książka, Geniusz Chin, jest jakby kwintesencją tej 25-tomowej pracy. No i teraz naprzód przeczytałem Państwu wstęp pana Josepha Needhama z października 1985 roku, a teraz z kolei jest to coś w rodzaju wstępu, zamiast wstępu o pana Roberta Temple z kwietnia 1986 roku. Tytuł tego jakby wstępu, czego zamiast wstępu. Tytuł kręgowy: Dług Zachodu wobec Chin. Ten materiał jest integralną częścią tej książki. Na samym początku. Cytuję. Jednym z największych niewypowiedzianych sekretów historii jest fakt, że współczesny świat, w którym żyjemy, jest niepowtarzalną syntezą elementów chińskich i zachodnich. Prawdopodobnie więcej niż połowa podstawowych odkryć i wynalazków, na których opiera się współczesny świat, pochodzi z Chin. I tylko niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Sami Chińczycy, podobnie jak mieszkańcy Zachodu, nie są tego świadomi. Od XVII wieku byli oni coraz bardziej zadziwiani przez europejskie dokonania w dziedzinie techniki, przechodząc swoistą amnezję w odniesieniu do własnych osiągnięć. Kiedy pokazano w Chinach zegar mechaniczny, wynaleziony przez jezuickich misjonarzy, Chińczycy byli ogromnie zaskoczeni. Zapomnieli o tym, że to właśnie oni pierwsi wynaleźli zegar mechaniczny. Tak. To pierwsi, oni pierwsi, nie żadne tam Szwajcar, czy inny Włoch, czy inny Francuz. Oni. Uświadomienie sobie faktu, że nowoczesne rolnictwo, nowoczesna żegluga, nowoczesne przetwórstwo ropy naftowej, nowoczesne obserwatoria astronomiczne, nowoczesna muzyka, system dziesiętny w matematyce, banknoty, parasole, kołowrotki wędkarskie, taczki, rakiety wielostopniowe, armaty, miny podwodne, gaz trujący, spadochrony, balony na ogrzane powietrze, brandy, tak, alkohol, brandy, whisky, też alkohol, gra w szachy, sztuka drukowania, nawet podstawowe projekty silnika parowego mają chiński rodowód. Jest tak samo zaskakująca dla mieszkańców Chin, jak i dla mieszkańców świata Zachodu. Bez importu z Chin, importu w cudzysłowie, bo to była kradzież, bez importu z Chin takich nawigacyjnych i żeglarskich usprawnień jak stery, kompasy, wielomasztowce, epoka wielkich podróży i odkryć geograficznych nigdy nie miałaby miejsca. Kolumb nie żeglowałby do Ameryki, a Europejczycy nigdy nie założyliby imperiów kolonialnych. Bez importu, w cudzysłowie, z Chin strzemienia, które umożliwiało utrzymanie się na koniu, rycerze nie byliby w stanie cwałować w lśniących zbrojach na pomoc strapionym damom. Nie byłoby epoki rycerskiej. Ale też bez importu z Chin, importu w cudzysłowie, dział i prochu, nie byłoby pocisków przebijających zbroje i zwalających rycerzy z koni, co było początkiem końca epoki rycerzy. Znowu bez importu, w cudzysłowie, z Chin papieru, sztuki drukowania długo jeszcze trwałaby w Europie ręczne, trwałoby jeszcze w Europie ręczne kopiowanie ksiąg. Literatura nie stałaby się tak popularna. Johann Gutenberg nie wynalazł ruchomej czcionki. Wynalazku tego dokonano w Chinach. William Harvey nie odkrył krążenia krwi w organizmie. Zostało to dokonane, lub raczej zawsze było znane, w Chinach. Isaac Newton nie odkrył nazwanej jego imieniem pierwszej zasady dynamiki. Zasada to została odkryta w Chinach. Oczywiście pierwsza zasada Newtona. U nas się mówi pierwsza zasada Newtona. Mity te, jak również inne przyjmowane jako pewnik, obala odkrywanie prawdziwego chińskiego rodowodu wielu otaczających nas rzeczy. Okazuje się, że niektóre z naszych najstarszych odkryć nie są odkryciami, ale po prostu zapożyczeniami. To się tak ładnie nazywa po angielsku, zapożyczenie. Na kradzież się, kradzież nazywa się zapożyczenie. Tak. Jednakże nie oznacza to, że powinniśmy czuć się przygnębieni, czy mieć jakiekolwiek kompleksy wynikające z uświadomienia sobie faktu, że geniusz powodujący rozwój ludzkości był raczej pochodzenia chińskiego, a nie europejskiego. Fascynująca jest świadomość, że duch wschodu i duch zachodu nie różnią się tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, oraz że związki wschodu i zachodu są potężne i głębokie i przenikają do każdej sfery życia. Współczesny świat jest kombinacją elementów wschodu i zachodu, które są nierozerwalnie połączone. To, że w znacznym stopniu nie jesteśmy tego świadomi, jest prawdopodobnie przypadkiem największego historycznego zaślepienia w całym okresie egzystencji rodzaju ludzkiego. Pozwolę sobie tutaj przerwać na moment. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, że jeśli tak dotąd słuchacie tego wywodu pana Temple, ja, nie wiem jak Państwo, ale ja widzę w tym europocentryzm, widzę w tym chęć wybielenia tych setek tysięcy łajdaków, białych łajdaków, którzy kradli, okradali Chiny ze wszystkich ich wynalazków, przywozili je do Europy, bo tak się najczęściej działo. Po części można powiedzieć, że po części te chińskie wynalazki przerzucono, użyć tego sformułowania, przerzucono do Europy drogą lądową. Przerzucali kupcy, przerzucali szpiedzy, przerzucali ludzie interesu, ale głównie interesu, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że w Chinach dzieją się rzeczy niezwykłe i że to jest kopalnia wiedzy. Ja chciałbym przypomnieć taką jedną najprostszą rzecz. No i oczywiście pan Temple nigdy, nigdzie nie używa słowa kradzież. To jest, no cóż, a ja myślę, że to nie jest związane z tym, że on jest naukowcem, bo to nie ma żadnego znaczenia. On jest Brytolem. Mimo wszystko jest Brytyjczykiem. I doskonale zdaje sobie sprawę z tego, tak jak pan Nitham, który jest Brytyjczykiem, tak i on, a doskonale ci dwaj panowie zdawali sobie sprawę z tego, jakie gigantyczne oszustwa, jakie gigantyczne złodziejstwa miały miejsce, jakich dokonywali złodziejstw przedstawiciele ich narodu. Do jakich nieszczęść doprowadzali przedstawiciele ich narodu. No i w związku z tym ci panowie, mimo tego, iż pokazują wielkość Chin, nie potrafią sprostać tej najbardziej oczywistej prawdzie. Nie potrafią popatrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć mea culpa, to myśmy kradli. My biali. Myśmy kradli. No cóż, ja nie czuję się na siłach, aby tych panów osądzać, tym bardziej, że pokazują to, co w Chinach istniało. Nazwanie, czy to kradzieżą, czy oszustwem, czy wyłudzeniem tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które miały miejsce w Chinach i zostały przeszwarcowane, w cudzysłowie, na Zachód. Nazwanie ich, ja je nazywam tak, a nie inaczej, ja jestem prostym człowiekiem i nie muszę się krygować i mogę nazywać rzeczy po imieniu. Tym bardziej, że ja się nie wstydzę. Polacy, na całe szczęście, jak i w wielu innych sprawach, nie maczali rąk w brudnych, a właściwie generalnie nie maczali rąk w brudnych praktykach zachodnich, krajów zachodniej Europy, Francji, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, bo takie tu w Hiszpanii, w Portugalii i tak dalej. W minimalnym stopniu. Minimalnym stopniu. Najczęściej to się działo wtedy, gdy miała miejsce epoka napoleońska, ale to zupełnie inna bajka. Więc my Polacy mamy czyste konto. Nie mordowaliśmy, nie zabijaliśmy, nie kradliśmy. A w związku z tym ja mogę zupełnie spokojnie czuć się zwolnionym z odpowiedzialności za tych białych łajdaków. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.